dofinansowana ze środków programu wieloletniego Niepodległa na lata 2017-2022 w ramach programu dotacyjnego Koalicje dla Niepodległej.
Witamy w pierwszej audycji z cyklu Nasi Bohaterowie, uczestnicy Bitwy Warszawskiej z Ziemi Wieluńskiej. Na początek podamy informacje o bitwie oraz powiemy, gdzie w Wieluniu i Sokolnikach znajdują się miejsca pamięci poświęcone Józefowi Piłsudskiemu.
Jak możemy przeczytać w Atlasie Historii Polski, 13 sierpnia 1920 roku rozpoczęła się decydująca bitwa wojny polsko-radzieckiej. Bitwa rozgrywała się według koncepcji marszałka Józefa Piłsudskiego, uwzględniających szczegółowe opracowania Sztabu Generalnego Wojska Polskiego i jego szefa generała Tadeusza Rozwadowskiego. Bitwa warszawska zadecydowała o zachowaniu niepodległości przez Polskę oraz uniemożliwiła Armii Czerwonej dotarcie do Niemiec i rozpętanie międzynarodowej rewolucji.
W książce Historia dla najmłodszych, nad Wisłą przeczytałyśmy, że Bitwa Warszawska została nazwana 18. bitwą decydującą o losach świata, ponieważ gdyby nie udało się powstrzymać bolszewików, zagrożone byłyby chrześcijaństwo i cała cywilizacja europejska. Szczegóły dotyczące przebiegu najważniejszej bitwy przybliżył nam dr Ksawery Jasiak. Prezentujemy fragment wykładu, którego wysłuchałyśmy w Goksit Sokolniki.
Rozgrywała się na rozległym terytorium od linii Wisły na wschodzie doliny Działdowo-Włodawa, przez na północ, i trwała 10 dni. Składała się z trzech etapów: walki na przedmieściach Warszawy, uderzenia nad Wkrom 14 sierpnia nad rzeką Wkrom i kontruderzenia z nad Wieprza 16 sierpnia. Bitwa w historiografii polskiej nazwana została Cudem nad Wisłą. Była to jedna z najważniejszych, kluczowych bitew i zatrzymała pochód wojskowiec na zachód Europy. Warto byłoby tu wspomnieć, odsyłam właśnie do oryginalnego wydania książki we Lwowie z 1928 roku, autorstwa Władysława Sikorskiego, jednego z też oficerów, który brał udział właśnie w tym uderzeniu nad Wkrom. I opisał oczywiście działania wojskowe, dowodził wówczas 5. Armią i zastosował przy uderzeniu z nad Wkry właśnie to uderzenie. W czasie uderzenia z nad rzeki Wkry przerzucił na tyły swoje bolszewików, na Ciechanów i przerzucił właśnie na tyły nieliczne czołgi, wozy opancerzone. Dzięki właśnie temu udało się bez problemu dokonać niespodziewanego ataku na Sowietów. Manewr ten właśnie w znacznym stopniu przyczynił się do załamania obrony nieprzyjaciela, jego panicznego odwrotu. Dodam jeszcze, że generał Sikorski właściwie był wielkim zwolennikiem tworzenia wojsk pancernych w Polsce. Uważał, że one zdominują wkrótce pola bitew i tak rzeczywiście się stało. Oprócz Bitwy Warszawskiej oczywiście do największych starć jeszcze doszło na przełomie sierpnia i września pod Zamościem, a następnie we wrześniu nad Niemnem. Bitwa Warszawska rozegrała się, tak mówiłem, między 13 a 25 sierpnia. Decydujące było to starcie polsko-sowieckie, uznawane za 18. decydującą bitwę w dziejach świata. Tak przez historyków jest uznawana dzisiaj. Dzięki przeprowadzonemu przez marszałka Józefa Piłsudskiego manewrowi oraz poświęceniu wojsk polskich, tak właściwie poświęceniu całego narodu, który został wówczas w tym okresie zmobilizowany pod broń. Wiadomo, że dowódcy kierowali armią, cały naród jest odpowiedzialny za swój kraj i tak właściwie to naród zwyciężył wspólnego wroga, jaka była Rosja bolszewicka. I tutaj trzeba dodać, że właśnie polskie część jednostek powietrznych, polskie siły powietrzne, które utworzono w 18 roku, zorganizowano wtedy eskadry wywiadowcze, myśliwskie, niszczycielskie, bombowe nawet. I głównym zadaniem właśnie były w okresie właśnie wojny, było przeprowadzenie zwiadu, walki powietrznej oraz wsparcie wojsk lądowych. Niewątpliwie rozpoznanie sił przeciwnika odegrały i właśnie istotną rolę podczas tej bitwy warszawskiej. Ten cud nad Wisłą to jest nic jak złamanie sowieckich szyfrów przez wywiad radiotelegraficzny zorganizowany przez oddział 2 Sztabu Generalnego Poświęcenie, odpowiednie manewrowanie jednostek, czyli zastosowanie odpowiedniej taktyki walki. I tutaj właśnie polscy kryptolodzy odnieśli na tym polu znaczące sukcesy, czyli złamanie sowieckich szyfrów, które doprowadziło do rozpoznania ruchów przeciwnika, tak, co doprowadziło właśnie do Bitwy Warszawskiej, klęski sowieckiej. Wrzesień 20 rok to właściwie operacja niemeńska, tak właściwie Sowieci nie zrezygnowali jeszcze z zamiarów agresywnych, odwetowych akcji. No wycofali się oczywiście na północny wschód, na terenie Białorusi, gdzie podporządkowywali się i wzmacniali swoje oddziały, przegrupowywali się te jednostki jej tworzono. Mobilizowano nowych, ten sowiecki front zachodni przygotowywał się do przeprowadzenia kolejnego uderzenia, no ale armia polska była szybsza, miała rozpoznanie już wroga, właściwie rozbito wojska przeciwnika i zlikwidowano zagrożenie. Przeprowadzono w tym celu, żeby zneutralizować możliwości przegrupowania się i zmobilizowania nowych sił bolszewickich, więc Wojsko Polskie przeszło do kontrofensywy, to jest okres września i października 20 roku. Odzyskano utracone latem tereny na Ukrainie, wspierając oczywiście atamana Petlurem, wspierając armię ukraińską, razem wspólnie w walce z sowiecką Rosją. No i Sowieci w październiku 20 roku, okazało się, że w wyniku ciągłych klęsk ponoszonych, podpisali zawieszenie broni, a w marcu 21 roku zawarto w Rydze traktat pokojowy, ustalony właściwie został przebieg wschodniej granicy Polski. Warto w tym miejscu wspomnieć o sowieckim terrorze w okresie trwania wojny polsko-bolszewickiej. Wiemy z literatury, Sowieci wkraczając na ziemię Polski wykazywali się niezwykłym okrucieństwem, inspirowani przez komunistyczną ideologię, zakładającą fizyczną likwidację wrogów klasowych. I taka właściwie statystyka na koniec z tego tragicznego bilansu wojny polsko-bolszewickiej, tak właściwie tragicznego bilansu wszystkich bitew, potyczek, wojen. Dodam, że w 20 roku mieszkańców Polski było około 26 milionów, natomiast Rosji sowieckiej było 136 milionów ludności. Stan liczebny wojska polskiego przedstawiał się następująco. Zmobilizowano do wojska polskiego pod bronią około 400 tysięcy, a 750 tysięcy było w rezerwie. W Rosji 800 tysięcy było zbrojnych i 5 milionów w rezerwie. Także widać od razu, jakie były różnice. Jakie były straty w wojnie polsko-bolszewickiej? Oczywiście są to dane szacunkowe. Walczących po stronie Polski było około 120 tysięcy żołnierzy, a Rosjan 135 tysięcy. I poległych Polaków około 45 tysięcy, natomiast Rosjan od około 25 tysięcy poległych. Zaginionych żołnierzy 10 tysięcy Polaków, natomiast Rosjan około 65 tysięcy, między innymi tych jeńców wojennych. Zaginionych, których zakwalifikowano również do poległych. Podsumowanie właściwie tematu wojny polsko-bolszewickiej, bitwy warszawskiej z 1920 roku. Tak właściwie działania wojenne zakończyły się 12 października 20 roku podpisaniem najpierw zawieszenia broni, a później podpisaniem traktatu pokojowego w Rydze, które właściwie zakończyły wojnę polsko-bolszewicką. I konsekwencje tego traktatu przede wszystkim było ustalenie granicy wschodniej Polski, która mniej więcej pokrywała się z granicą drugiego rozbioru Polski z nieznacznymi korektami na rzecz Polski, na Wołyniu i Polesiu. I Polska otrzymała wówczas 1/4 ziem, do których zgłaszała pretensje w trakcie negocjacji pokojowych. Spore obszary zamieszkane przez Polaków, m.in. Mińszczyzna, pozostały poza granicami Polski. Ponadto strona sowiecka zobowiązała się do zwrotu zagrabionych dóbr kultury, wypłacenia odszkodowania, bo to nie tylko represje wobec Polaków, ale i grabież majątku dóbr kultury.
Zarówno w Sokolnikach, jak i w Wieluniu znajdują się miejsca poświęcone marszałkowi Józefowi Piłsudskiemu. Tablicę znajdującą się w Wieluniu szczegółowo opisuje profesor Tadeusz Olejnik w Leksykonie Miasta Wielunia.
Na budynku Powszechnego Banku Gospodarczego przy placu Kazimierza Wielkiego odsłonięto 11 listopada 1992 roku tablicę pamiątkową ku czci marszałka Józefa Piłsudskiego ufundowaną przez bliżej nieznane Stowarzyszenie Patriotyczne III Rzeczypospolitej imienia Jana Józefa Piłsudskiego. Podobna tablica znajdowała się w tymże budynku w okresie międzywojennym, lecz została zniszczona przez Niemców w latach okupacji hitlerowskiej. Napis na tablicy:
pierwszemu marszałkowi Polski Józefowi Piłsudskiemu 1867-1935, naczelnikowi, organizatorowi państwa polskiego, wyzwolicielowi naszej ojczyzny z wieloletniej niewoli w hołdzie mieszkańcy ziemi wieluńskiej.
W Sokolnikach w powiecie wieruszowskim również znajduje się miejsce pamięci marszałka. Pomnik umiejscowiony na placu przy budynku Urzędu Gminy. Co więcej, zarówno w Sokolnikach, jak i w Wieluniu oraz w wielu miastach i wsiach w całej Polsce marszałek Piłsudski jest patronem ulic.
Biogramy żołnierzy z gminy Sokolniki pochodzą z publikacji Polska Organizacja Wojskowa, Okręg Częstochowsko-Wieluński 1915-1918 autorstwa Lecha Mastalskiego.
Kowalik Stanisław Rejtan, urodzony 18 kwietnia 1898 roku w Sokolnikach, powiat wieluński, jako syn Rocha i Jadwigi z Musiałów. Po ukończeniu szkoły elementarnej pracował w gospodarstwie rodziców do powstającego plutonu POW w Sokolnikach, organizowanego przez komendanta lokalnego Walentego Lewińskiego. Zgłosił się 15 czerwca 1916 roku. Przysięgę składał na ręce komendanta obwodu Dariusza Gintera. W listopadzie 1918 roku rozbrajał niemieckich żołnierzy, po czym stawił się na mobilizację do wieluńskiego Baonu POW. W 27 Pułku Piechoty służył do 21 sierpnia 1921 roku, po czym zdemobilizowany z wojska pozostał przy rodzicach bez zajęcia, odznaczonym Medalem Niepodległości.
Kluzowski Konrad Julian, urodzony 17 lutego w 1900 roku w Walichnowach, powiat wieluński. Ukończył czteroklasową szkołę powszechną oraz kursy wieczorowe w zakresie czterech klas gimnazjum. 15 czerwca 1916 roku wstąpił do POW. Należał do sekcji w Walichnowach, punktu numer 3 w Sokolnikach, podległego komendzie lokalnej w Wieruszowie. W 1919 roku ukończył kurs szkoły podoficerskiej w miejscowości Olewsk, zachorował, więc został odesłany do szpitala. W 1921 roku ukończył kurs manipulacyjno-koncelercyjny przy DOK IV, zaś w 2 lata później szkołę podoficerów zawodowych też w Łodzi. W Podświlu służył w 7 Baonie Korpusu Ochrony Pogranicznej w stopniu sierżanta, sprawując funkcję podoficera mundurowego w 1931 roku. Tam sporządził relację do Wojskowego Biura Historycznego dotyczącą POW w Walichnowach.
W kolejnej audycji powiemy o miejscach pamięci uczestników Bitwy Warszawskiej, które znajdują się w gminie Biała w powiecie wieluńskim.
Za uwagę dziękuję Julia Seguła
i Wiktoria Chryciuk.
Dofinansowana ze środków programu wieloletniego Niepodległa na lata 2017-2022 w ramach programu dotacyjnego Koalicje dla Niepodległej.